Jarosław Krawczyk, oto dom, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem usłyszymy w nim zapis 29. rozmowy w cyklu Oto Dom Live, która odbyła się we wtorek 20 października na kanałach Oto Dom na Facebooku i YouTubie. Moimi gośćmi byli Michał Łukaszewski, prezes spółki Najem Okazjonalny i właściciel biura LCM Nieruchomości oraz Hieronim Krysta, dyrektor do spraw zarządzania najmem w firmie Mzuri. Jak nie trudno się domyślić, tematem tej dyskusji były zmiany na rynku najmu. Zapraszam do jej wysłuchania. Jak co wtorek o godzinie 10, tak i tym razem 20 października. Witamy serdecznie na kanale Oto Dom na Facebooku i na YouTubie w kolejnej odsłonie cyklu Oto Dom Live. Najem, czy to się opłaca, tudzież co słychać na rynku najmu, to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy, a rozmawiać będziemy z Michałem Łukaszewskim, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami od 2004 roku, właścicielem firmy LCM Nieruchomości oraz Okazjonalny Info oraz Hieronim Krysta, dyrektor do spraw zarządzania najmem w firmie Mzuri, człowiek, który odpowiada za zarządzanie najmem 3000 mieszkań w różnych miastach Polski. Dzień dobry panowie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Witamy również oczywiście wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać i czy jesteście tam. I skąd jesteście, bo będziemy też rozmawiać zapewne o tym, że ten rynek najmu nie do końca w całej Polsce jest identyczny, więc wasze przykłady i wasze doświadczenia z różnych miast na pewno będą dla nas bardzo przydatne. Jesteście tam? Halo? Jeszcze nikt nie skomentował. Dopóki nikt nie skomentował, to powiem tylko, że żeby skomentować razem z imieniem, nazwiskiem i twarzą na Facebooku, należy kliknąć zgodę, która jest pod transmisją. Dzięki temu będziemy widzieć, kto zadaje pytanie i nie będziecie anonimowi zadając je. Poczekamy jeszcze, aż ktoś się do nas odezwie, bo na razie widzę, że nie kwapicie się do tego. Okej. Ale umówmy się w ten sposób, że jeśli będziecie mieli jakieś pytania albo komentarze do tego, co mówią nasi goście, albo co ja mówię, to zapraszamy do komentowania. Anna jest pierwsza, Wrocław, cześć, witamy i pozdrawiamy Wrocław. Jest i Jola, cześć Jola. Okej, super, trochę mi ulżyło, bo widzę, że 100 osób w tej chwili już nas ogląda, a była jakaś taka martwa cisza po drugiej stronie, ale teraz ten worek z powitaniami się otworzył i bardzo się cieszę, bardzo, bardzo fajnie. Okej, to bądźmy cały czas w kontakcie, bo naprawdę dlatego robimy to na żywo, żeby też uwzględniać wasze pytania i żeby z wami się komunikować. Także bądźcie z nami, komentujcie na bieżąco, zadawajcie pytania, a my tymczasem już pomału przejdziemy do rzeczy, czyli do rozmowy o rynku najmu. Panowie, mam przed sobą dane Oto Dom, które wskazują, że ceny na rynku najmu dosyć mocno lecą w dół, chociaż też w zależności od miasta, bo na przykład w Katowicach ceny nie spadły wcale w zasadzie. O, jest też z YouTube'a powitanie, więc tak na chwilę przerwałem. Na YouTubie też można komentować i też zadawać pytania. Ale fajnie, że się odezwaliście. Naprawdę się cieszę, bo taki był moment, że nie wiedziałem, czy tam jesteście. Ceny w takich Katowicach za bardzo nie spadły, bo nawet wzrosły o 1%. Natomiast no, na przykład w Warszawie spadły aż o 18% ceny mieszkań na wynajem. I kiedy przyglądałem się ostatnio tym spadkom, to odkryłem też, że wynika to być może z obniżki cen tych samych mieszkań, a być może także z obniżki, ze zwiększenia liczby mieszkań jednopokojowych, dwupokojowych, tych tańszych mieszkań na rynku, bo widzimy, że o 60% przybyło nam mieszkań jednopokojowych w ofercie, o 33% przybyło mieszkań dwupokojowych, więc mogłaby być to taka teza wysunięta, nieśmiała, że to nie średnia cena, że ta średnia cena mieszkań nie chodzi o to, że te same mieszkania spadają, tylko właśnie ta średnia jest zaniżana przez te tańsze mieszkania. Rozmawialiśmy przed wejściem na ten temat, jak to widzicie, no i z tego, co słyszałem, to jednak chodzi o te same mieszkania. Takie jest wasze doświadczenie. To jak? Tanieją te mieszkania na rynku najmu?
Rynek najmu generalnie jest rynkiem lokalnym, tak? Więc na różnych rynkach może się to odbywać w różny sposób. Natomiast z tego, co zauważyliśmy, faktycznie ceny czynszu najmu spadły. Jest to przede wszystkim spowodowane przez pandemię, która, słowo klucz w zasadzie dzisiejszej rozmowy, które będziemy pewnie podmieniać przez wszystkie przypadki dzisiaj. Podaż, mechanizm rynkowy tak naprawdę spowodował tę obniżkę, tak? Czyli duża ilość mieszkań, która pojawiła się po pierwszej fali pandemii od połowy marca, kiedy większość uczelni przeszła na nauczanie zdalne, kiedy pracownicy galerii handlowych, ogródków gastronomicznych, restauracji potracili pracę ze względu na obostrzenia. Nie było ich stać generalnie na utrzymanie mieszkań. Ci, co mogli, wrócili do rodziców, więc ta nadwyżka tych mieszkań właśnie spowodowała obniżkę.
Tak, ja również mogę potwierdzić, że obserwujemy właśnie, zaobserwowaliśmy właściwie w pierwszej połowie roku, jak się skończył lockdown, że najemcy, wiele grup najemców się wyprowadzało. Nie było zajęć na uczelniach, więc studenci się w pierwszej kolejności wyprowadzili, ale również są to pracownicy. Brakowało dopływu też pracowników zagranicznych, ponieważ były loty wstrzymane, więc to spowodowało zmniejszenie zainteresowania wynajmem i pojawienie się coraz to większej ilości ofert, szczególnie w tych ośrodkach studenckich. Ten przypływ był zdecydowany, więc to na pewno wpłynęło na zwiększenie się podaży, a popyt był ograniczony, więc to spowodowało nam spadek cen, który myślę, że można szacować na około 15%. Pewnie w niektórych sektorach nieruchomości, typu właśnie wspomniane małe mieszkania, może to być więcej. Tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę na przykładzie takiego mieszkania z panem, pan Michał podsuwał, tak? Tam było więcej niż te 15%. I ja myślę, że to jest wynika właśnie z typu nieruchomości, aczkolwiek też widzę typy nieruchomości, typu na przykład 3-pokojowe mieszkania, które znajdowały bardzo szybko klientów i na które nie zaobserwowaliśmy spadku cen. Więc no, akurat mam swoje przemyślenia na ten temat, że to też jest związane w jakimś stopniu z pandemią, bo jednak studenci w niewielkim stopniu, ale wrócili we wrześniu na rynek i chętnie formowali się w grupki znajomych, które szybko zabierały takie oferty z rynku, tak?
Czyli podsumowując, to zwiększenie podaży mieszkań wynika z nieobecności studentów, nieobecności pracowników. Wydaje mi się, że trzeba wspomnieć też o najmie krótkoterminowym, który też mocno zasilił ten rynek. Czyli po stronie podaży jest tak.
Tak, w najmie krótkoterminowym, jeśli mogę coś wtrącić, analizowaliśmy na początku czerwca, na przełomie czerwca i lipca ilość ofert mieszkań, akurat to był Kraków, analizowany na ilość ofert na dwóch największych portalach, między innymi na Otodomie, i po prostu ilość małych mieszkań, jedno- i dwupokojowych w centrum przewyższała kilkukrotnie ilość tych mieszkań dostępnych w sypialniach podmiejskich, tak? Więc to był bardzo duży jednorazowy wzrost podaży w tym sektorze. I to był w dużej mierze efekt właśnie wejścia w długoterminowy najem właścicieli mieszkań, którzy wcześniej wynajmowali to dla turystów. Tak, myślę, że tutaj Kraków i Warszawa były największymi przypadkami tego typu, bo akurat w Trójmieście to się obroniło, bo te mieszkania chyba tam zostały w najmie krótkoterminowym i turyści jednak przyjechali nad morze w lecie, tak?
My, tak się składa, że też analizowaliśmy nasze dane i nam wyszło mniej więcej to samo. Faktycznie w Krakowie na przykład mnóstwo pojawiło się tych mieszkań w centrum, właśnie tych niewielkich, które były wcześniej wynajmowane na doby. Ogólnie faktycznie możemy potwierdzić tą wysoką podaż mieszkań. Jest ich obecnie w Otodom o 46% więcej niż rok temu, co mogłoby tłumaczyć te spadki cen, tak jak mówiliśmy na samym początku. Gdyby nie jeden fakt, mamy też wzrost zainteresowania mieszkaniami, bo tak jak o 40 parę procent jest więcej mieszkań w tej chwili na rynku, tak widzimy, że mamy również duże zainteresowanie o 48 bodajże procent więcej odwiedzających ogłoszenia dotyczące mieszkań. Kto ta w takim razie odwiedza? Czy to się przekłada na wasze transakcje, czy to są osoby, które oglądają, poszukują, chcą się przyjrzeć, są ciekawi, czy mogą sobie zmienić na, nie wiem, większe czy w lepszej lokalizacji? Jakie macie doświadczenia?
Tutaj to się według mojej obserwacji to się przełożyło na transakcje. Wysoki sezon, my tak nazywamy okres września i sierpnia w wynajmie mieszkań, kiedy jest największe zainteresowanie. Wysoki sezon nie był tak wysoki jak w poprzednich latach. Natomiast nadal musimy powiedzieć, że zainteresowanie było wzmożone i pewnie powodów jest kilka. Część studentów wróciło, na przykład w Łodzi było to bardzo dobrze czuć, bo w pewnym momencie nowa rektor jednego z uniwersytetów ogłosiła, że zajęcia będą w 100% stacjonarne i po prostu następnego dnia zaczęły grzać się telefony. Następnego dnia zaczęli klienci dzwonić w sposób zwielokrotniony większy. Ale też inne uczelnie były, na przykład ASP i tego typu uczelnie ogłosiły tam studia w większej części stacjonarne, więc było zainteresowanie ze strony studentów, natomiast ono było mniejsze niż rok temu. Myślę, że to, co pan mówi, ma też połączenie z faktem, że jeżeli najemca wynajął rok temu mieszkanie po cenie, która panowała rok temu, czyli wyższej, no to dzisiaj, jeżeli może on wynająć mieszkanie taniej, no to chętniej przegląda, chętniej szuka okazji, żeby też zmniejszyć jakby wydatki w swoim budżecie.
Ten popyt najemców jest też spowodowany tym, że część ludzi straciła możliwość zakupu mieszkania. Pracodawcy, chcąc korzystać z pomocy rządu, czyli tej tarczy, musieli obniżać pensje. Pracownicy się na to zgodzili, żeby w ogóle móc pracować, co pociągnęło za sobą w konsekwencji fakt, że stracili po prostu część zdolności kredytowej i nie mogli nabyć tych nieruchomości, które chcieli. Więc tak naprawdę część z nich zwróciła oczy właśnie w kierunku najmu, a nie kupna, czyli odłożyli ten zakup generalnie na późniejszy czas, a w tym momencie, no, brzydko mówiąc, chcą przyzimować w mieszkaniu wynajmowanym. Przeczeka okres, kiedy to wszystko się uspokoi, kiedy pensje wrócą do poziomów sprzed pandemii i kiedy ta zdolność będzie lepsza, a banki może trochę poluzują te kryteria przydzielania kredytów.
Tak, bo tutaj chyba nie chodzi tylko o to, że pensje w niektórych przypadkach zostały zmniejszone, ale jednocześnie banki wykonały ruch w drugą stronę, czyli trochę zwiększyły swoje rygory i na przykład są pewne branże, które są wręcz wykluczone z posiadania kredytu. To uważacie, że to będzie miało silny wpływ na rynek najmu? Czy na przykład takie osoby zrekompensują chociażby pracowników zagranicznych to ilościowo na rynku?
Myślę, że na pewno nie w stosunku 1:1.
Tak.
Myślę, że jednak będziemy mieli dużo mieszkań na wynajem cały czas. Ci, co chcieli kupić i przełożyli, będą szukać, natomiast wiadomo, że nie wszyscy pójdą tą ścieżką.
Myślę, że ten trend nie jest tak całkiem nowy. Obostrzenia bankowe rosną i faktem jest, że są teraz większe, ale one już całkiem spore były przed pandemią, gdzie trzeba było mieć 20 czy 15% wkładu własnego. I to jakby korelując jeszcze to ze wzrostem ceny zakupu nieruchomości, to dla wielu jest przeszkoda bardzo poważna do przejścia, wymagająca czasu na uzbieranie tego wkładu, więc ci ludzie są na rynku najmu już od dawna i myślę, że teraz może jej przybyć. To nie będzie 1:1, że nam jakby zastąpi pracowników z zagranicy, też nie możemy powiedzieć, że z pracowników z zagranicy nam ubyło tam, nie wiem, 100%, tak? No to trochę pewnie ubyło, bo temu na pewno nie chcę zaprzeczyć, ale obserwuję jakby bardzo duży wzrost zainteresowania ze strony wschodnich pracowników z Ukrainy, którzy de facto w większości są najemcami na rynku najmu. Szczególnie to widać na południu w Krakowie, na Śląsku, we Wrocławiu. Jest to też odczuwalne w Warszawie. Także no widać tych pracowników ze wschodu, przyjeżdżają do nas do pracy nadal i właściwie to się ożywiło teraz w trzecim kwartale.
Łukasz pyta, czy będzie zapis live. Zawsze jest, także zachęcamy do tego, żeby zajrzeć również później na Otodom, na Facebooka, na otodom.pl, również na artykuł, gdzie ten zapis będzie automatycznie po zakończeniu tego live'a. Będziemy też na YouTubie, a jeśli Łukasz wolisz słuchać, to zapraszamy też do słuchania podcastów na chociażby Spotify i innych platformach podcastowych. Te nasze rozmowy nie umierają o godzinie 10.30, 10.40, ani 11.00, tylko zostają z nami na dłużej i bardzo mnie to cieszy. Wspomniał pan Hieronim przed chwilą o tym, że w różnych miastach różnie to wygląda, jeśli chodzi o tych pracowników, natomiast myślę, że można to pytanie rozszerzyć na cały rynek najmu. Czy widzicie takie wyraźne różnice między poszczególnymi miastami, jeśli chodzi o te zmiany, które obserwujemy w ostatnim czasie, chociażby zmiany cen, ale też zmiany chociażby popytu, podaży i wszystkich tych czynników, które na nią wpływają?
Tutaj już ten jeden przykład podaliśmy, tak? To znaczy ja się zgadzam z nim, że w Katowicach spadki są niewielkie, ogólnie na Śląsku mówię, natomiast w porównaniu do na przykład największej aglomeracji typu Kraków czy Warszawa, mi się wydaje, że powodem tego właśnie jest krótkoterminowy rynek, z którego był duży eksodus w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu i te mieszkania zasiliły podaż, która różniła się znacznie od popytu, była większa, więc tutaj obserwowaliśmy większy spadek cen niż w przykładowych Katowicach, gdzie te ceny, można powiedzieć, przechodzą stagnację. Utrzymują się na podobnym poziomie. Poza tym też jakby ceny na Śląsku akurat nie były na tyle wysokie, żeby miały z czego też spadać. To też warto zaznaczyć, tak? Kawalerka za 800, 1000 zł plus opłaty to nie jest to samo, co kawalerka za 1500 plus opłaty. Tutaj jest z czego schodzić.
Mm-hmm. Panie Michale, jak to w Toruniu wygląda?
Toruń jako miasto studenckie, wydaje mi się generalnie, że wszystkie ośrodki akademickie dostały po kieszeni w całej tej sytuacji. Tam, gdzie byli studenci, którzy do tej pory wynajmowali, teraz ich nie ma, więc wiadomo, że tych mieszkań, które były przeznaczone dla studentów, one są w tym momencie na rynku dostępne za dużo niższe pieniądze niż były w zeszłym roku. Nie zawsze standard dla tych studentów właściciele utrzymywali na jakimś szczególnie wysokim poziomie, więc wiadomo, że teraz, kiedy one wróciły na rynek i konkurują z mieszkaniami najmu krótkoterminowego, które wcześniej były przeznaczone pod tego klienta, no to one są jeszcze mniej atrakcyjne tak naprawdę dla potencjalnych najemców, więc jest w czym wybierać, tak? Więc mechanizm rynkowy generalnie wypośrodkuje ten czynsz i sprawi, że żeby mieszkania nie stały puste, te ceny będą musiały być obniżone.
Tak. Myślę, że możemy powiedzieć taką tezę, że rynek najmu stał się w wielu miastach w Polsce rynkiem najemcy.
Czyli koniec najemcy
castingów.
Czy płatników, czyli koniec z castingami, krótko mówiąc.
No myślę, że tak.
To może i dobrze. Jakie perspektywy na przyszły rok zmiany cen? O to pyta Katarzyna i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie w tym kontekście. Mówimy, że ceny spadły, czy one będą spadać jeszcze dalej? Czy ktoś, kto na przykład wynajmuje w tej chwili mieszkanie i zastanawia się nad jego zmianą, powinien to zrobić teraz? Czy może jeszcze warto poczekać kolejne pół roku, bo może ceny jeszcze bardziej spadną i albo wybór będzie jeszcze większy? Jak panowie sądzicie?
Myślę, że jest wiele zmiennych. I to, co wiemy, to wiemy, że ludzie inwestują w mieszkania na wynajem, dlatego że stopy w banku są kiepskie, więc wyciągają pieniądze z banku. Naszą audycję ogląda moja koleżanka z jednego biura deweloperskiego. Nie wiem, jak znalazła czas, bo podobno deweloperzy świętują wzrosty sprzedaży i ponad 50% kupujących kupuje za gotówkę, więc domniemuję, że duża część z tych ludzi kupuje mieszkania na wynajem. Więc te mieszkania zasilą rynek najmu. Więc możemy powiedzieć, że będzie ich
więcej. Co spowoduje prawdopodobnie dalszy spadek czynszów najmu.
To, czego nie wiemy, to nie wiemy, czy będzie szczepionka w 2021 roku.
Tak.
A więc nie wiemy, czy studenci przyjadą we wrześniu 2021 wynajmować mieszkania i czy tam ta fala koronawirusa znowu nie pokrzyżuje zajęć stacjonarnych i znowu to nie będzie zdalna nauka. Więc to też jest dla nas wyzwanie, więc te czynniki jakby prognozują, że prawdopodobne są kolejne korekty ceny.
Mm-hmm. To zaraz do tego dojdziemy. Michał prosił o poruszenie wątku zaobserwowanych zmian na rynku nieruchomości komercyjnych i Michał, obiecujemy, że do tego wrócimy, bo jeszcze będzie ten moment, ale na razie zostałbym przy tym wątku mieszkaniowym, bo to jest bardzo ciekawe. Mówimy o tym, że niewykluczone są całkiem dalsze spadki cen najmu, no i nasuwa się pytanie, które widzieliśmy przez 5 minut, zanim rozpoczęliśmy dzisiejszego live'a, czy w takim razie takie kupowanie mieszkań na wynajem się opłaca, czy będzie się opłacać też w przyszłości. Widziałem, że jak robiłem taką symulację zwrotu z inwestycji, to we wszystkich miastach ten zwrot z inwestycji w stosunku do zeszłego roku spadał mniej więcej o 1%. Natomiast wynikało to też częściowo z tego, że po stronie również kosztów zakupu mieszkania te ceny w porównaniu z zeszłorocznymi są nadal o wiele wyższe, przestały rosnąć może i w marcu, kwietniu i w tej chwili nie rosną, natomiast między wrześniem zeszłego roku, październikiem zeszłego roku a marcem rosły bardzo szybko i w związku z tym takie suche porównanie w tabelce wskazywało, że we wszystkich miastach trochę to jest mniej opłacalne. Jak to będzie? Czy warto faktycznie wycofać pieniądze na przykład z lokaty i kupić mieszkanie na wynajem, czy lepiej na przykład zainwestować w coś innego?
Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie jest oprocentowanie na tych lokatach, tak? Czy to oprocentowanie w ogóle pokrywa nam inflację, która w tym momencie szaleje na rynku? Moim zdaniem nie pokrywa, więc tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości uważam za jedyny słuszny kierunek ulokowania tych środków, jeżeli oczywiście nie jesteśmy znawcami rynku akcji, obligacji czy walut, gdzie może oczywiście zarobić więcej, ale też stracić więcej. Rynek nieruchomości zawsze miał to do siebie, że długo się rozpędzał i długo hamował, więc wydaje mi się, że może nie będziemy zarabiać na tych nieruchomościach tak jak do tej pory, natomiast na pewno uchroni nas to przed spadkiem wartości pieniądza w czasie, czyli inflacją.
Panie Hieronimie?
Tak, ja się oczywiście zgadzam z panem Michałem. Myślę, że są też jeszcze inne powody, dla których warto inwestować w nieruchomości, na wynajem szczególnie. Jest to chyba najstarszy i najbardziej sprawdzony sposób inwestycji kapitału. Poza tym ludzie inwestują w mieszkania na wynajem nie tylko dla dzisiaj widocznej w Excelu stopy zwrotu i tam to niekoniecznie jest jedyny wyznacznik. Jest to też forma wieloletniego, międzypokoleniowego zabezpieczenia kapitału, zabezpieczenia emerytury, budowania swojego przychodu pasywnego, więc tutaj jakby oczywiście to jest nadal atrakcyjne. A spadek stopy bankowej, jakby dochodów z lokaty jeszcze bardziej to napędza i jeszcze bardziej motywuje do wyciągania pieniędzy z banków, gdzie one tracą na realnej inflacji, a inwestowania ich w mieszkania na wynajem. Stopy zwrotu z najmu w Polsce nadal są wysokie i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będą tak bardzo atrakcyjne, jak są.
Wysokie są pod warunkiem, że to mieszkanie wynajmiemy, prawda? Także Także tutaj na chwilkę chciałbym nawiązać do takiego przykrego momentu dla każdego właściciela mieszkania, kiedy mieszkanie stoi puste. Z naszych danych wynika, że 60% ponad mieszkań na wynajem wynajmuje się, wystawionych na oto dom, bo możemy tylko o tym mówić, wynajmuje się wcześniej niż w ciągu 30 dni. Te ogłoszenia wystawione na 30 dni nie są przedłużane, ale jestem ciekawy waszej rynkowej praktyki, czy trudno w tej chwili wynająć mieszkanie i z drugiej strony też, co zrobić, żeby takie mieszkanie szybko wynająć, żeby ono nie stało 3 miesiące na przykład bez lokatorów.
Oczywiście jakby tutaj jeden ze sposobów już powiedzieliśmy, tak? Czyli jakby rynek też go trochę wymusił i mamy tutaj do czynienia z obniżeniem ceny, ale to nie jest jedyna i w sumie nie powinna to być pierwsza rzecz, którą właściciel czy właścicielka może zrobić, żeby mieszkanie wynająć. W tym teraz okresie, który mamy już za sobą, czyli w ostatnim kwartale, tak zwanym wysokim sezonie najmu, my wynajmując mieszkania, no musieliśmy się bardziej postarać o najemcę niż to było wcześniej, więc tutaj trzeba stosować bardziej agresywny marketing mieszkania, żeby to mieszkanie znalazło najemcę. To mogę w takim dużym skrócie powiedzieć. Jeżeli interesują Pana szczegóły, to może jeszcze w to wejdziemy. Nie wiem, co pan Michał o tym sądzi też.
Znaczy, obserwując sytuację u nas w biurze nieruchomości, faktycznie widzimy, że te nieruchomości, które przyjmujemy do wynajmu, wcale długo nie stoją. One wbrew pozorom bardzo szybko znajdują swoich najemców. Jest zapotrzebowanie cały czas na mieszkania. Natomiast staramy się nie przyjmować już w tym momencie mieszkań z zawyżonymi cenami, tak? Uświadamiamy właścicieli o tym, że sytuacja na rynku jest trudna, że podaż jest wysoka, że dużo tych mieszkań jest i żeby uatrakcyjnić tą ofertę, musimy tą cenę skorygować do wartości rynkowych faktycznie osiągalnych w tym momencie. I dawać jasno do zrozumienia, że ceny, które były możliwe rok czy dwa lata temu, kiedy to mieszkanie było wynajmowane chociażby przez nas wcześniej, mogą już nie być do osiągnięcia. Więc jeżeli klientowi zależy na przepływie pieniądza, tak, czyli żeby co miesiąc nie dokładać do czynszu, do opłat eksploatacyjnych i utrzymywać to mieszkanie, warto te paręset złotych zejść z tego czynszu, mieć coś w tym momencie w ogóle, niż po prostu, żeby to pusto.
Wiemy, że klienci szukają mieszkań tańszych niż wcześniej, no bo mają taką okazję, bo wysoka podaż tych mieszkań sprawiła, że spadają ceny. A czy szukają innych mieszkań? Czy coś się zmieniło na przykład w kwestii powierzchni, czy szukają na przykład teraz takiego mieszkania, które koniecznie ma biurko do tego, żeby móc pracować zdalnie, albo koniecznie ma balkon, żeby móc w razie drugiego lockdownu, który puka do drzwi, móc wyjść chociażby trochę na powietrze. Widzicie tego typu zmiany, czy mieszkania, które były najatrakcyjniejsze na przykład rok temu, są najatrakcyjniejsze także teraz?
Mieszkania, które były atrakcyjne, nadal zachowały swoją atrakcyjność, to mogę potwierdzić. Mieszkania z balkonami wynajmowały się, to co ja zaobserwowałem, bardzo szybko. Możliwe, że to był efekt pandemii, że ludzie chcieli mieć tą furtkę na wypadek kolejnego zamknięcia w domach, że będą mieli gdzie się przewietrzyć dosłownie, wyjrzeć z czterech kątów. Więc natomiast to, co ja mogę dodać do tego, to my obserwujemy zwiększoną trudność wynajmu pokoi. To było, można powiedzieć, dosłownie wojna cenowa we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie do pierwszych tygodni października trwała. Myślę, że nadal będzie trwać, natomiast teraz zdecydowanie zmalało zainteresowanie. I to wynika z tego, co powiedzieliśmy wcześniej z jednej strony, czyli z braku studentów, ale też z tego, że staniały mieszkania, więc łatwiej jest się przeprowadzić z pokoju, który kosztował 800 zł do kawalerki za 1200, niż wcześniej, gdy ta kawalerka kosztowała 400-500 zł więcej, tak? więc tutaj jest jeden z czynników i ludzie nie chcą też współdzielić mieszkań z obcymi, co wynika z kolei z ograniczeń pandemicznych, nie chcą, wielu nie chce przyjmować tego ryzyka, więc wolą mieszkać sami lub ze sprawdzoną swoją ekipą, tak, znajomych. Więc takie rzeczy ja zaobserwowałem, jeżeli chodzi o ruchy wewnątrz tych, pomiędzy standardami mieszkań, tak?
Jak podpowiada Marysia, być może pewnym rozwiązaniem też są kawalerki, ponieważ ceny kawalerek w Poznaniu zupełnie nie spadają, to już jest cytat, czy to ze względu na inną grupę docelową, czyli raczej osoby pracujące niż studenci. Ceny są bardzo wysokie, zwłaszcza porównując je do mieszkań dwupokojowych, które są niewiele droższe. Takie zdanie od Marysi. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie przełożyć to też na inne miasta. Czy ta różnica między kawalerką a dwupokojowym mieszkaniem również w innych miastach jest niewielka? Bo faktycznie w Poznaniu no, trudno znaleźć kawalerkę w cenie pokoju, natomiast da się znaleźć dwupokojowe mieszkanie w cenie kawalerki, tak bym powiedział. Jak to wygląda na innych rynkach?
W Toruniu jest podobnie. Mieszkanie dwupokojowe w niższym standardzie czasami nawet jest tańsze niż kawalerka w nowym budownictwie, nie wiem, z miejscem na zamkniętym osiedlu na przykład, tak? Więc jak najbardziej takie sytuacje przynajmniej w Toruniu mają miejsce.
Ciekawe pytanie od Doroty. Jak u Państwa z kwestią prowizji? Czy zauważyliście Państwo, że klienci chcą albo obniżać stawki prowizyjne, bez albo, przeczytam. Jak to wygląda? Czy klienci faktycznie próbują negocjować te opłaty? I czy im się udaje?
To pan Michał musi odpowiedzieć, bo my pracujemy na prowizji od właściciela. Mhm. Nie wiem, czy pan Michał pobiera od najemców.
My też pracujemy na wynagrodzeniach od właściciela, natomiast nie zauważyliśmy tej tendencji, żeby chcieli obniżać stawki czynszu naszego wynagrodzenia, no bo ponieważ są w tym momencie w sytuacji niezaciekawej, tak? Stoją z pustym mieszkaniem i chcą tak naprawdę, żeby jak najszybciej im pomóc to mieszkanie wynająć. Więc tutaj w zasadzie nie ma dyskusji na temat wynagrodzenia. Jeżeli klient nie chce z nami współpracować, no to nic na siłę. Ja go nie zmuszę do tego, żeby był moim klientem. Jeżeli natomiast jest w stanie mi zaufać i wierzy, że szybko znajdziemy dla niego dobrego, sprawdzonego najemcę i zabezpieczymy jego interesy odpowiednimi umowami, to jak najbardziej tutaj klienci zgadzają się na proponowane przez nas stawki wynagrodzenia.
Myślę, że kwestia prowizji to jest rzecz, temat, w którym mogłoby się wypowiedzieć kilka osób, które ogląda nas w tej chwili. Także zachęcam też do tego, żebyście wrzucali może w komentarze, w odpowiedzi na komentarz Doroty wasze perspektywy. Być może trafią one też tutaj do nas na nasz ekran. Pojawiło się też pytanie o apart hotel. Czy jest to inwestycja bez perspektyw? Chodzi o inwestycje na lipiec 2021. Czy warto w ogóle otwierać? Przekazuję to pytanie. Nie wiem, czy siedzicie w hotelach, ale...
Nocowałem w Warszawie ostatnio w apart hotelu. Wydaje mi się, że było tam sporo obłożenia. Mam tutaj za ścianą apart hotel i widzę ich reklamy, zmienili się wynajem średnio i długoterminowy akurat tutaj w Krakowie, gdzie jestem, więc wydaje mi się, że jeżeli nadal, to akurat się nie orientowałem, jeżeli nadal obowiązują przepisy, o których pan Michał wspomniał na początku naszej rozmowy, zakazu wynajmu krótkoterminowego mieszkań, które są przeznaczone na długoterminowe zamieszkanie według prawa, tak?
To rozmowy. To było jeszcze zanim weszliśmy na żywo.
Nie, to było już w trakcie naszego live'a. Tak, ale to jeżeli to nadal obowiązuje, to wydaje mi się, że apart hotel nadal będzie atrakcyjną alternatywą, tak?
Ja też uważam, że cały czas tutaj też o tym mówimy, że inwestowanie w nieruchomości ma sens. że nie ma w tym momencie chyba lepszej ochrony kapitału przed inflacją, więc nawet jeżeli ten rozruch nie będzie taki, jakby inwestor zakładał na początku, to zawsze z czasem osiągnie najprawdopodobniej te zakładane swoje poziomy zysku.
Natomiast to, przed czym chciałbym przestrzec jeszcze na koniec, to znaczy to uważałbym, inwestując na wszystkich obiecujących gwarantowaną stopę zwrotu. To bym uważał, bo na rynku nieruchomości, no szczególnie w czasach kryzysu, to jest dodatkowe według mnie ryzyko i chyba jedna firma w Warszawie już powiedziała, że nie będzie gwarantowała tego, co jeszcze przed kryzysem gwarantować chciała.
Wracamy do pytania Michała, na które obiecałem, że odpowiemy. Proszę o poruszenie wątku zaobserwowanych zmian na rynku nieruchomości komercyjnych, szczególnie hale i magazyny. To ja dorzucę jeszcze, bo zrobimy to trochę chyba zbiorczo, dorzucę jeszcze rynek biurowy, który jest bardzo ciekawy. I było też pytanie, zaraz je spróbuję znaleźć, dotyczące gruntów. Więc tak. Wyobraźmy sobie, że mam, a nie mam niestety, ale wyobraźmy sobie, że mam jakieś pieniądze i mógłbym zainwestować w rynek nieruchomości, ale zastanawiam się, czy grunty, czy może właśnie w tej chwili szukać okazji niezamieszkałego biura, które zostało wybudowane, a firma zrezygnowała i się do niego nie wprowadziła, czy też może szukać na rynku hal magazynów, czy też jednak mieszkań. Co byście panowie radzili?
O jakim budżecie mówimy?
No właśnie, na ile wyglądam?
Rozumiem, że nieograniczonym.
Nieograniczonym, no prawdę mówiąc i tak nie mam, ale po prostu hipotetycznie zakładając, zakładając, że mogę kupić dwa mieszkania albo równowartość w postaci gruntu na przykład, to co lepiej?
Pytanie, co na tym gruncie można postawić? Trzeba by przeanalizować sytuację w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie wystąpić o warunki zabudowy i zobaczyć, co możemy tam zrobić, tak? Bo może czasami się okazać, że grunt gruntem, ale no, nie będziemy mogli z tego gruntu wyciągnąć jakichś wielkich kokosów, tak? Może będziemy mogli postawić tylko i wyłącznie dom jednorodzinny i ewentualnie później go sprzedać, tak? Wiadomo, że ziemia jest dobrem deficytowym, nie przybędzie go nigdy, więc na pewno jest to jakaś sensowna inwestycja. Natomiast o ziemi zawsze się mówiło tak, że leży, jeśli nie woła, ale też nic nie daje, tak? Więc jeżeli zależy nam na przepływie pieniądza, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko istniejące nieruchomości, takie zabudowane, z którymi można coś ewentualnie zrobić, czyli albo wynajmować, albo ewentualnie pobawić się w remont i sprzedać na przykład drożej, tak? Myślę, że wzrost na ziemi będzie, natomiast to też jest długa perspektywa jeszcze.
Cóż, ja nie będę obiektywny zapewne, bo zajmuję się zawodowo wynajmem mieszkań, więc nie hal, nie magazynów, nie biur, ani nie gruntów, więc nie zabrzmię jakoś specjalnie tutaj obiektywnie, ale wydaje mi się, że żeby tutaj odpowiedzieć na to pytanie, to ja bym sugerował inwestycje w kamienice, gdzie możemy i mieć lokal użytkowy na parterze, gdzie może być na przykład sklep ze znanej sieci, a na piętrze mogą być i kancelarie, i biura, i mieszkania, tak? Więc tutaj
wszystko wiemy.
Trochę się tym już zajmuję od dłuższego czasu nawet. Kilkanastoma kamienicami zarządzam i wynajmuję tam mieszkania i też lokale użytkowe na parterze i wiem, że ten biznes najczęściej w centrum miasta dobrze funkcjonuje. Nadal jeszcze można w niektórych miastach w Polsce kupić takie kamienice w dobrych cenach, z dobrymi stopami zwrotu.
Nawiązując do centrum miasta, czy to faktycznie centrum jest nadal i będzie nadal najbardziej atrakcyjne? Czy obserwujecie taki trend, że w tej chwili wzrosły możliwości pracy zdalnej, chcemy być trochę bliżej natury, bliżej lasu i niekoniecznie to centrum miasta jest tak bardzo atrakcyjne jak jeszcze rok temu. Czy widać to na rynku najmu, czy widać, bo widzimy to na przykład w przypadku nieruchomości na sprzedaż, że przynajmniej w czasie w czasie pandemii bardzo wzrosło takie zainteresowanie gdzieś tam mieszkaniami i domami na obrzeżach, natomiast jestem ciekawy, jak to wygląda na rynku najmu. Czy centrum to zawsze centrum i centrum pozostanie i zawsze będzie najciekawsze z punktu widzenia najemców, czy niekoniecznie?
Ja myślę, że każde mieszkanie tak naprawdę ma swoją grupę docelową, tak? Więc i mieszkanie na obrzeżach znajdzie swojego potencjalnego najemcę, bo ktoś będzie akurat potrzebował, nie wiem, bliskości terenów zielonych, placów zabaw czy jakichś centrów takich osiedlowych, tak? A inni będą szukać właśnie rozrywki w mieście, więc tutaj ja nie widzę jakichś zmian szczególnych, jeżeli chodzi o preferencje klientów. To, co udaje nam się pozyskać w biurze nieruchomości, tak naprawdę udaje się wynająć.
Tak, ja też uważam, że mieszkania mają swoje grupy docelowe i to mieszkanie, które jest dzisiaj na przedmieściach, ma innego klienta niż to, które stoi w samym sercu miasta. Także, a pracownicy w centrum miasta będą potrzebni nadal, bo nadal są punkty usługowe, gastronomiczne. Chociaż czasami chwilowo zamknięte, to jednak w drugim terminie one funkcjonują, więc tutaj nadal będzie potrzeba. Nadal tam są urzędy i nadal tam się budują jeszcze biura, co w dużych miastach nadal trwa, tak? To się nie zatrzymało, więc sądzę, że one dalej będą znajdowały klienta. Natomiast no, różnica między popytem a podażą będą decydowały o cenie, więc może być taniej.
Pomału zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale przypominam o możliwości zadawania pytań naszym ekspertom, dopóki jeszcze są z nami. Justyna między innymi zadała takie pytanie, jak z nabywaniem mieszkań na rynku pierwotnym, czy obserwują już Państwo łatwość negocjacyjną z deweloperami i znaczne różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi? Ja miałem przyjemność porozmawiać z kilkoma deweloperami latem i tej łatwości nie zaobserwowałem, ale może w tej chwili jest inaczej i może macie inne doświadczenie.
Ja generalnie nie obsługuję rynku pierwotnego, więc nie będę się wypowiadał.
Jasne.
Ja też nie zajmuję się zakupami na rynku pierwotnym, więc natomiast z tego, co słyszę, bo rozmawiam gdzieś tam z znajomymi z branży, to nie zachodzi takie zjawisko.
No na razie ja się, tak jak wspomniałem, nie spotkałem. Justyno, w takim razie warto prześledzić też nasze wcześniejsze rozmowy, bo było już kilka tematów deweloperskich w cyklu Oto Dom Live, między innymi tydzień lub dwa temu, już teraz no, prawdę mówiąc nawet nie pamiętam, czy to było tydzień temu, czy dwa.
Myślę nawet, że ciężej, przepraszam, że przerwałem panu, myślę nawet, że ciężej będzie dzisiaj kupić hurtowo od dewelopera mieszkania, niż było to przed pandemią. To myślę, że tutaj byłoby ciężej wynegocjować zniżkę. Bo takie jest zainteresowanie.
Mamy taki komentarz. Chwilowy przestój w wynajmie wykorzystaliśmy na odświeżenie mieszkania. Z planowanego malowania wyszedł solidny remont. Nie mogę się doczekać, aż przekażę z powrotem klucze panu Arturowi z Mzuri, bo mimo pandemii wszystko jest wynajęte. Taką laurkę dostaliście, także musiałem ją oczywiście też przeczytać.
Dziękujemy.
Póki co nie ma. W związku z tym jeszcze ja zadam takie pytanie ostatnie, bo przez cały czas rozmawiamy trochę tak z perspektywy inwestora, osoby, która ma jakąś gotówkę, zastanawia się, czy wynająć. Gdzieś tam przybliżamy trochę te wszystkie realia dotyczące tego, jak to będzie, czy to będzie opłacalne w dłuższej perspektywie i krótszej. A na chwilę przejdźmy do perspektywy takiego pojedynczej osoby. Czy warto w ogóle dla siebie wynająć mieszkanie, żeby w nim zamieszkać? I jakie są ewentualne przewagi mieszkania w wynajętym w stosunku do na przykład brania kredytu na 30 lat i kupowania mieszkania na własność, o ile ktoś oczywiście ma taki wybór?
Myślę, że jeżeli ktoś ma taki wybór, no to jeszcze muszą zadecydować inne czynniki. Czy ta osoba chce na stałe wiązać się z daną lokalizacją? To będzie jeden z czynników. Zależy od tego, jaki prowadzi tryb życia. Czy raczej tutaj zapuszcza korzenie i tutaj z rodziną będzie długoterminowo przebywać, czy raczej spodziewa się, że za dwa lata ją przeniosą do innego miasta do pracy. i po prostu może się okazać, że wtedy to mieszkanie nie jest tak atrakcyjnej lokalizacji, żeby dochody na przykład pokrywały ratę z najmu. Żeby dochody z najmu pokrywały ratę kredytu. To miałem na myśli. Także to wydaje mi się, że jest jeden z czynników. Ludzie teraz lubią bardziej być mobilnymi, więc tutaj trochę najem zyskuje. No i pewnie te obostrzenia, o których wspomnieliśmy dzisiaj, dotyczące kredytów, większe wymogi bankowe, krótko mówiąc, wiele osób będą odstraszać od pójścia na swoje.
Panie Michale?
Zgodzę się z panem Hieronimem. Też widzimy, że nadchodzi pokolenie, które ceni sobie mobilność, tak? Nie chcą się ludzie przywiązywać jednak mimo wszystko do miejsca, ponieważ tak jak pan Hieronim powiedział, nigdy nie wiadomo, gdzie pracodawca ich wyśle, tak? Więc cenią sobie po prostu to, że nie są związani z danym miejscem i mogą w każdej chwili zrezygnować z mieszkania, wypowiedzieć umowę, przenieść się do innego miasta bądź nawet innego kraju, tak? Bo to też nie jest tylko poruszanie się w obrębie Polski, ale no chociażby całej Unii Europejskiej.
Jeszcze wracając do pana pytania, to wydaje mi się, że przepraszam, zgubiłem myśl akurat, starza się, to może wrócimy do tego.
Pytałem o to, czy lepiej wynająć, czy kupić.
A tak, mieszkanie. Tak, już wiem, przepraszam najmocniej. To znaczy wiele osób odczuwa dyskomfort wynajmując od Kowalskiego czy Nowakowej, dlatego że takie osoby fizyczne czasami, jeżeli mają jedno mieszkanie do wynajęcia, potrafią z dnia na dzień zmienić zdanie lub być uporczywym właścicielem, i to myślę, że nadal jest stereotyp, który na rynku najmu funkcjonuje. Nadal w gazecie jeszcze w tym roku, pamiętam, taki artykuł był, że po prostu najemcy żalili się na właścicieli, którzy wchodzą im do łazienki, więc takie stereotypy nadal funkcjonują na rynku najmu i tutaj to jakby promuje przechodzenie na swoje. I to z jednej strony, a z drugiej strony rynek coraz bardziej nam się komercjalizuje i wynajem od firm komercyjnych, które zarządzają swoim albo czyimś majątkiem, wydaje mi się bardziej atrakcyjny z perspektywy najemcy.
Jakub pyta, czy mamy ceny najmu mieszkań w takich aglomeracjach jak Trójmiasto, czy spadają lub będą spadać. No to powiem, jakie są nasze dane, jeśli chodzi o ceny ofertowe. W stosunku do zeszłego miesiąca w Gdańsku, znaczy mówię o sierpniu jeszcze, w sierpniu w stosunku do lipca w Gdańsku spadły ceny o 2%, a rok do roku o 9% na rynku najmu. Natomiast jeśli chodzi o pytanie dotyczące kawalerki na wynajem czy mieszkania jednopokojowego, to tutaj w sierpniu były wzrosty o 2%, a w skali roku o 4% spadły ceny ofertowe, czyli trochę mniej niż jeśli chodzi o średnią cen na wynajem. Natomiast to są dane ofertowe z Otodom. Jestem ciekawy, czy na przykład pan Hieronim ma jakieś dane dotyczące Trójmiasta.
Powiem szczerze, że wyniki w Trójmieście w skali całej Polski w tym roku mieliśmy najlepsze. U nas to jest najlepsze miasto i myślę, że wpływało na to fakt, też o tym wspomnieliśmy już dzisiaj, że rynek najmu krótkoterminowego w Trójmieście nie ucierpiał tak jak w innych miastach. Rynek najmu długoterminowego nie został z tego powodu zalany ofertami dobrze wykończonych mieszkań, które wcześniej były dla turystów, więc te mieszkania, które były przeznaczone na najem długoterminowy, znajdywały szybko najemców, bardzo szybko w Trójmieście. Jeszcze też w Trójmieście jest taka specyfika, że wielu właścicieli wynajmuje w takim układzie 9+3, czyli 9 miesięcy na długi termin, 3 na krótki dla turystów, którzy przyjeżdżają nad morze na wakacje i to nadal funkcjonowało, a to zawsze napędza najem długoterminowy w Trójmieście w lipcu i w czerwcu. Ci najemcy, którzy chcą zostać w mieście, muszą opuścić lokal, który ma trafić na wynajem turystyczny i oni wtedy trafiają na rynek najmu i wynajmują inne mieszkania, które nie mają takiego układu. Dzięki temu można w Trójmieście spodziewać się niskich przestojów, niskich pustostanów, rzędu kilku dni dosłownie między najemcami lub nawet w ogóle żadnych przerw między najemcami.
Zauważam, że młode pokolenie ma coraz mniejsze parcie na zakup mieszkania i pracodawcy często finansują wynajem swoim pracowników. Dopłat do własnych nie ma, zatem czasem lepiej wynajmować. Dotyczy to nie tylko specjalistów w korporacjach, ale także służb, policja, wojsko. Tutaj takie światełko znowu rekompensujące to mniejsze zainteresowanie ze strony studentów, pracowników, bo być może także ta grupa na rynek powróci. Czy spodziewacie się transferu do lepszych jakościowo mieszkań i czy właściciele mieszkań w Wielkiej Płycie powinni się martwić? Takie pytanie od Kasi.
Tak. Spodziewam się inflacji oczekiwań.
Okej.
Okay. To znaczy i obserwujemy ją już od dłuższego czasu. To znaczy mieszkania, które jak to często najemcy piszą w ogłoszeniach, szukam mieszkania tylko nie PRL, to te mieszkania, które są ze starym wykończeniem, starym meblowaniem, albo będą tanieć, albo będą dłużej czekać na swojego klienta. Tak? Taką ja obserwuję tendencję. Wszystkie jaskółki na niebie rynku najmu na to wskazują według mnie.
Pojawiają się kolejne pytania. Co z ochroną lokatorów podczas pandemii? Teraz lokatorzy mogą to wykorzystywać. Czy można mieć obawy z perspektywy oczywiście właściciela mieszkania? Jak to wygląda?
Znaczy my generalnie każdemu właścicielowi rekomendujemy podpisanie umowy najmu okazjonalnego, czy ta bezpieczniejsza forma wynajmu mieszkań, gdzie najemca musi poddać się rygorowi egzekucji w procesie aktu notarialnego, wskazać lokreci i przedstawić zgodę właściciela lokalu trzeciego, że przyjmie ich pod swój dach, tak? Wiem tutaj, że w czasie pandemii są małe eksmisje, natomiast mamy wszyscy nadzieję, że pandemie nie będą trwały wiecznie, więc pandemia nie będzie trwała wiecznie, więc na pewno to wszystko się zatrzyma. W pewnym momencie te wszystkie przepisy, które zostały wprowadzone jako specustawy, zostaną cofnięte i wrócimy do normalnego porządku, który był przed wybuchem pandemii. Więc niepodpisywanie w tym momencie umów najmu okazjonalnego uważam za bardzo ryzykowne podejście, ponieważ właściciele, chcąc sobie zapewnić dochód z mieszkań, mogą się godzić na przypadkowe zupełnie osoby, które no, mogą sprawiać problem.
Wspomnieliśmy o najmie okazjonalnym. Przemysław pyta, czy omówimy, jaka umowa jest bardziej korzystna, okazjonalna czy zwykła z perspektywy najemcy i z perspektywy wynajmującego. To jest, jeśli można jeszcze króciutko na ten temat, zanim zakończymy, to byłoby super.
Z perspektywy właściciela, moim zdaniem tylko i wyłącznie najem okazjonalny. Innego nie polecamy, a wręcz jeżeli klient sobie nie życzy takiej formy zabezpieczenia, to musi świadomie u nas oświadczyć, że z niej rezygnuje. Z perspektywy najemcy też wydaje mi się bardziej wskazana jest ta forma najmu okazjonalnego.
A dlaczego? Bo akurat z właściciela perspektywy rozumiem, ale z perspektywy najemcy to ciekawi mnie, co najemca dostaje lepszego wtedy.
Znaczy, ta umowa jest zawierana na czas określony, z góry ustalamy, ile będziemy mieszkać. Nie ma tutaj, jeżeli najemca nie sprawia problemów, nie ma przestojów z płatnościami, nie zaniedbuje swoich obowiązków, jeżeli chodzi tutaj o czystość, o porządek w częściach wspólnych mieszkania i nieruchomości, czy też nie podnają, no to tak naprawdę właściciel nie ma powodu, żeby go wyrzucić, tak? Nie ma tutaj sytuacji, tak jak tutaj pan Hieronim powiedział, pani Nowakowej, której się odwiedzi, skoro podpisała umowę, nie wiem, na 3 lata na najem okazjonalny, no to musi tej umowy po prostu dotrzymać, tak? Tylko za porozumieniem stron można ewentualnie taką umowę rozwiązać, jeżeli obie strony się na to zgodzą.
Ja dodałbym od siebie, że również istotne poza samą formą prawną umowy jest dobór najemcy, czyli finansowa selekcja najemców. My wykonujemy taką pod kątem sprawdzenia wysokości dochodów najemcy. i na tej podstawie głównie podejmujemy decyzję o wyborze danego najemcy na lokatora lub o decyzję odmowną takiemu, jeżeli okazuje się, że nie stać go na wynajem konkretnej nieruchomości. Więc tutaj jakby to jest coś, znaczy to jest rozwiązanie, które pomaga przejść przez trudny okres. Natomiast wiadomo, każdy najemca może też stracić pracę już w trakcie zamieszkiwania, więc od tego się nie zabezpieczymy. A warto, zajmując się inwestowaniem w mieszkania, czy wynajmując swoje jedyne mieszkanie, warto pamiętać, że to jest biznes i jak każdy inny ma również ryzyko. I tutaj największym wrogiem właścicieli mieszkań na wynajem jest po pierwsze pustostan, a po drugie niepłacący, nierzetelny najemca. Przed wszystkim można się zabezpieczyć, ale no nigdy na 100%. Zawsze istnieją rzeczy, których możemy nie udać się przewidzieć.
Justyna zwraca jeszcze na jedną rzecz uwagę i to będzie chyba ostatnie pytanie, które będzie klamrą naszej rozmowy, bo zbliżamy się już do takiego limitu czasowego. Bardzo się cieszymy, że 262 osoby nas w tej chwili ogląda i wytrzymało do samego końca. Justyna pyta, czy to dobry czas na zakup mieszkań pod wynajem? Oczywiście nie mówimy o okazjach spod lady. Jak myślicie, co będzie się działo z cenami sprzedaży na rynku wtórnym? Czyli już bierze pod uwagę także nie tylko to, że teraz kupujemy na wynajem, ale w przyszłości być może będziemy to mieszkanie sprzedawać. Albo w drugą stronę, może źle zrozumiałem za pierwszym razem, bo chyba chodziło o to, czy te ceny sprzedaży na rynku wtórnym nie będą po prostu spadać w najbliższym czasie i czy w takim razie nie lepiej poczekać z zakupem takiego mieszkania. Na razie te ceny nie spadają, także nie wiem, co sądzicie, jak prognozujecie, czy będą trafiały się takie okazje dla inwestorów za 2, 3, 5 miesięcy czy rok, czy jeśli ktoś planuje kupić mieszkanie na wynajem, to nie ma na co czekać i powinien robić to teraz?
Ja z naszych obserwacji mogę powiedzieć, oczywiście to, co tutaj widzimy w Toruniu, mieszkania małe cały czas bardzo szybko się sprzedają. Ostatnio mieliśmy w biurze taką sytuację, gdzie mieszkanie zostało przyjęte za cenę 250 tysięcy. To było 40 metrów bardzo atrakcyjnej lokalizacji. I oferta wzbudziła takie zainteresowanie, że agentka miała 21 zainteresowanych osób chcących nabyć tą nieruchomość. Ona poszła w górę o 21 tysięcy i klient był zadowolony, że to mieszkanie nabył, dokładając generalnie 21 tysięcy do ceny ofertowej. Więc na razie nie widzę tendencji spadkowej, no a co się może wydarzyć, no to jest trochę wróżenie z fusów w tym momencie, tak? Nie wiadomo, kiedy będzie informacja, że wynaleziono szczepionkę. Może to wszystko się tak naprawdę skończyć w jednym momencie tak naprawdę i wszystko wróci do normy, a może też trwać jeszcze długi czas, więc tutaj wróżenie i przewidywanie, co się wydarzy tak naprawdę w okresie pandemii, kiedy w zasadzie z tygodnia na tydzień jesteśmy zasypywani nowymi obostrzeniami, trudno jest do przewidzenia. Żyjemy tu i teraz i teraz podejmujemy decyzję. Trudno jest wyrokować, co będzie za miesiąc, dwa, trzy. A moja księgowa mówi, że planowanie na 12 miesięcy w przód jest dzisiaj w Polsce niemożliwe. 3 miesiące to jest taki maks, kiedy ja mogę sobie zadecydować, co chcę zrobić w najbliższym czasie.
Może w takim razie warto planować najbardziej czarny scenariusz i wobec niego robić perspektywy. Natomiast odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że okazje na rynku nieruchomości występują ciągle. To obserwujemy inwestując w mieszkania na wynajem, natomiast no ich ilość jest ograniczona, więc jeżeli mamy dzisiaj kapitał i chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czekać kolejne kilka miesięcy i zobaczymy, co się wydarzy, to uważam, że nie warto. I myślę, że dzisiaj nic nie wskazuje na rynku transakcyjnym, żeby miały ceny spaść, no bo stopy zwrotu w banku są słabe. Deweloperzy ograniczają budowę nowych osiedli, z tego co słyszałem w wypowiedzi prezesa Związku Deweloperów, więc będą mieli mniejszą podaż, a popyt nie zmaleje. I z tego punktu widzenia oceniam, że na rynku wtórnym nie będzie jakichś spektakularnych ruchów i okazja nie będzie dostępna od ręki, tak? Trzeba będzie się natrudzić, żeby ją znaleźć. Tak jak to zwykle z okazji.
Zbliżamy się do godziny naszej rozmowy, tymczasem pytania sypią się jak z rękawa od naszych widzów. Bardzo za wszystkie dziękujemy, ale już niestety nie zdążymy odpowiedzieć na kolejne, ale myślę, że możemy się, myślę, że możemy się umówić z naszymi gośćmi, że zajrzą do komentarzy pod dzisiejszą transmisją i jeszcze może odniosą się do tych pytań już na czacie, a nie na wizji. Także jeśli chcecie podziękować im za dzisiejszy czas i za te wszystkie przemyślenia, którymi się z wami podzieliliście, to zapraszam do komentowania tego filmu. Dajcie znać, czy podobał wam się dzisiejszy live i czy chcecie pozdrowić naszych dzisiejszych gości, albo macie jakieś dodatkowe pytania. Mam nadzieję, że jeszcze odpowiedzą, bo transmisja zostaje na Facebooku Oto Dom i będzie widoczna jeszcze długo. Paulina, dziękuję. Mam nadzieję, że pojawi się więcej tego typu komentarzy. Tymczasem my pomału musimy już kończyć dzisiejszego live'a, a zakończymy zaproszeniem na kolejnego. Już za tydzień widzimy się podczas kolejnego spotkania. Będzie trochę mniej rynkowo, będzie trochę bardziej nostalgicznie, ale będzie też, myślę, mocno o tym, o jakości życia, o tym, jak powinny wyglądać osiedla, jak wyglądały kiedyś, jak wyglądają dzisiaj. Porozmawiamy o tym wszystkim z Filipem Spingerem, z reportażystą, który już po raz trzeci będzie naszym gościem, oraz z doktorem Maciejem Frąckowiakiem, socjologiem, badaczem miasta i kultury wizualnej. Tytuł spotkania: Nostalgia za trzepakiem osiedla kiedyś i dziś. To już za tydzień o godzinie 10:00, tradycyjnie na Facebooku Oto Dom i na kanale Oto Dom na YouTubie oraz na otodom.pl. Tymczasem bardzo, bardzo dziękuję dzisiejszym gościom. Dziękuję wszystkim osobom, które zostały z nami do końca. Dziękuję także wszystkim, którzy komentowali, bo dzięki temu czujemy, że mówimy do kogoś i że nie jest to transmisja w pustą przestrzeń. Dzięki za waszą obecność. Zapraszam już za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jeśli podobała ci się ta rozmowa, sprawdź koniecznie pozostałe podcasty Oto Dom. Przypominam też o tym, że na spotkaniach Oto Dom Live widzimy się w każdy wtorek o godzinie 10:00 na kanałach Oto Dom na Facebooku i na YouTubie. A wszyscy widzowie mogą nie tylko komentować dyskusję na żywo, ale i zadawać własne pytania, do czego gorąco zachęcam. Do zobaczenia i do usłyszenia.